czy to prawda, że na przełomie 2007 i 2008 roku dopuszczone do ruchu były autobusy, w których nie usunięto wykrytych usterek?
Szczerze mówiąc, nie wiem nic o takiej sytuacji, czyli mówiąc w skrócie, mogę powiedzieć, że to jest nieprawda, żeby...
Prawdopodobnie była fałszowana dokumentacja techniczna i dokumenty rejestracyjne, aby te autobusy mogły wyjechać.
Kategorycznie stwierdzam, że sytuacji takiej, w której do przewozu osób używalibyśmy autobusów, które nie mają podbitego dowodu rejestracyjnego, bo rozumiem, że chyba o jakąś taką sytuację chodzi, absolutnie nie było.
Prawda jest, że w maju 2008 dopuszczony do ruchu został na polecenie kierownictwa autobus z niesprawnym czujnikiem zbliżeniowym w założe bezpieczeństwa buty ze sprężonym gazem ziemnym, a obwód został spięty z pominięciem czujnika.
W tej sprawie może odpowiedzieć dyrektor operacyjny, który się zajmuje.
Więc jest to prawdą. Miało miejsce tego typu zdarzenie. To zdarzenie pan przewodniczący Guty zgłosił do prokuratury. Toczyła się w tej sprawie postępowanie. Był powołany biegły sądowy. Biegły sądowy w tej sprawie nie znalazł żadnego zagrożenia dla pasażerów. Było to w ramach testu, po prostu nie wiadomo było dokładnie, autobus gasł, wyłączał, raz się wyłączał, raz się nie wyłączał i po prostu podczas prób tutaj na placu nie było pewności, czy to na pewno ten czujnik, czy to nie ten czujnik, po prostu nie wiedzieli dokładnie, co powoduje tego typu usterkę, więc kierownik podjął taką decyzję, faktycznie nie konsultując tego ze mną, ale podjął taką decyzję, i autobus, ten czujnik został ominięty w celu sprawdzenia, czy ten autobus będzie dalej gaz po ominięciu tego czujnika, czy nie.
Ja tutaj chciałem jeszcze dodać, co jest bardzo istotne, że ten czujnik nie jest wymagany przepisami homologacyjnymi. I większość autobusów, jakie posiadamy, nie posiada takiego czujnika. Więc tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek zagrożeniu dla pasażerów innym niż w przypadku innych autobusów, które w ogóle nie są wyposażone w taki czujnik. I tak jak powiedział dyrektor, było to badane przez prokuraturę i biegły z Instytutu Samochodowego w
Łodzi,
tak, stwierdził, że nie było żadnego zagrożenia dla pasażerów.
Ale później rozumiem, że zostało z powrotem zrobione.
Tak, jak należy, kiedy sprawdziliśmy, że ten autobus faktycznie przestał się gasnąć, autobus został wycofany z eksploatacji, zamówiony nowy czujnik, zamontowany, autobus wrócił z tym czujnikiem do ruchu.
Pojawiła się taka kwestia zaklejonych otworów wentylacyjnych w komorach, w których znajdują się butle.
To też jest sprawa do
dyrektora. To jest już zupełnie absurdalna kwestia. Ta sprawa również została zgłoszona przez pana Gutego do prokuratury i również była badana przez tego samego biegłego, bo zostało to złączone w prokuraturze, te dwa zgłoszenia i dokładnie takie samo było to. To jest absurdalna zupełnie sprawa. Uszczelni tych dokonaliśmy, po prostu ciekło tam do tych butli i się gromadził. To nie są żadne otwory wentylacyjne, to są normalne otwory, przez które wystają końcówki zaworów i to nie jest żadna wentylacja. No, normalne otwory w autobusie, które zostały zaklejone, uszczelnione. Po prostu tam oryginalnie były gumowe uszczelki, które one po prostu się z czasem sparciały, straciły swoją szczelność i zostało to doszczelnione. Także to jest zupełnie...
Bo generalnie wentylacja była też, prawda?
Nie, no oczywiście to są butle zlokalizowane na dachu autobusu. Są specjalne otwory, które odprowadzają i wodę, bo tam się woda skrapla czy dostaje, więc pod spód autobusu, które są zupełnie szczelne, są kanały, którymi zgodnie z homologacją właśnie jest wentylowana ta przestrzeń, którymi idą przewody paliwowe. Więc to zupełnie absurdalna sprawa.
Czyli to zaklejenie...
To są takie pokrywy na wierzchu autobusu, są takie pokrywy, które mają, przez nie tam wychodzą zawody bezpieczeństwa, mają takie rurki. I wokół tych rurek, no żeby tą pokrywę założyć, to otwór jest trochę większy jak ta rurka tego zawodu. I tam w oryginale były gumowe uszczeleczki, które po prostu albo zginęły w części, albo popękały. No i zostało to uszczelnione, żeby ta woda się tam po prostu bezpośrednio nie lała. No.
Czyli nie stworzyło to zagrożenia?
Tak jak mówię, było badane przez tego samego biegłego sądowego. No. Nie, no to w ogóle, to w ogóle ta przestrzeń nie ma nic wspólnego z przestrzeniem autobusu, bo to jest w ogóle homologacyjnie oddzielone. Ta cała przestrzeń, w której znajdują się butle, to nie jest tak jak w aucie z napędem LPG, że na przykład butla jest w bagażniku, tylko butle są na zewnątrz pojazdu, czyli na dachu, który jest normalnie oddzielony. To w ogóle tam nie ma w ogóle połączenia bezpośrednio przedziału pasażerskiego z tą przestrzenią. To jest po prostu przykrycie butli, żeby się tam woda nie lała na niej i tyle. Jest to element tutaj walki politycznej pana Gutego na Gąki. Wszystkie te tematy zgłasza do prokuratury. Jak widać, prokuratura nie podziela jego opinii, no to zwraca się, próbuje przez media jakieś tutaj jakieś naciski wywierać na nas.
No właśnie, bo pan przyniósł te dowody, które potwierdzają, że co? Że...
Znaczy, z tych dowodów, które my mamy, pan Guty twierdzi, że tutaj jest coś nie tak. My mamy dowody, które w ramach rozprawy sądowej otrzymaliśmy z Wydziału Komunikacji, stare, mamy nowe. Według naszych informacji tutaj wszystko jest tak, jak należy. Daty się zgadzają, wszystko się zgadza. Ja się zwracałem do przewodniczącego Gutego. Jeżeli ma jakieś informacje dotyczące jakiejś nieprawidłowości, że coś tutaj w tych dowodach, bo być może coś było jakoś zmienione lub sfałszowane, nie jest nam to wiadome. Zwracaliśmy się z prośbą, żeby wyjaśnił, o co mu chodzi. Stwierdził, że on nie jest zobowiązany nam to wyjaśniać, a twierdzi, że coś jest nie tak. Że tutaj...
A wie pan, co zgłasza? Czy ostatecznie nie wie pan?
Nie, on twierdził, że auta były, że były podbite przeglądy bez obecności autobusów. No tutaj z tych dat, które mam w dowodach rejestracyjnych, to nijak nie wynika, że taka sytuacja miała miejsce. Mhm. Te daty się zgadzają.
A gdzie miały być podbite?
Nie wiem, gdzie miały być podbite.
A gdzie są podbite?
No są dowody rejestracyjne na naszej stacji diagnostycznej podbite. No.
Oczywiście wszystkie są zawsze badane u nas pojazdy.
Pojazdy, no. Więc mówiąc szczerze, nie wiem, o co chodzi. Tutaj była tego typu kwestia, że dowody skończyły się miejsca w dowodach rejestracyjnych i dowody były wymieniane blankiety i stąd jest pierwsza pieczątka jest wbita przez Urząd Miasta Tarnowa.
Twierdził, że wszedł w posiadanie jakichś informacji mówiących o nieprawidłowościach przy tych przeglądach. My zwracaliśmy się do niego, żeby udzielił bliższych informacji, o co mu chodzi, jakie miały być te nieprawidłowości, o co chodzi. Twierdził, że tego będą dochodzić inne organy. Co my możemy w tej kwestii? Jeżeli ma jakieś informacje, my prosiliśmy go, żeby je nam udzielił. No.
Tak, ale tak chciałem tutaj, jak zacząłem mówić, na chłopski rozum. My utrzymujemy 10-15 autobusów, zależy w którym roku, jako nadwyżka taborowa ponad wymaganą ilością. Stan techniczny w znaczeniu sprawność też mamy na poziomie około 80%, czyli zawsze mamy kilka autobusów w rezerwie. Więc wypuszczanie autobusów z niepodbitym przyglądem po prostu byłoby zupełnie absurdalne. Po co mielibyśmy
nie
to robić?
Także,
oczywiście.
Pan Gut tutaj mówił o to było 10-stopniowym i że dużo autobusów po prostu właśnie wskutek usterek
ładu. Nie, no to można stawić,
iluś tam kilometrów nie wykonało wtedy MPK.
Ale to nie było w tym okresie, o którym mówimy, o tych dwóch autobusach, które on twierdzi, że coś było nie tak z przeglądami. To była jeszcze kolejna sprawa, bo pan Gut tutaj w roli takiego, nazwijmy to, się ustawia człowieka, który nas tutaj próbuje, każde nasze potknięcie, nasze w sumie firmy punktować. No było w lutym bodajże 2008, o ile nie pamiętam, był taki jeden jedyny dzień, kiedy temperatura spadła bodajże poniżej 25 stopni. Było faktycznie tam bodajże, o ile pamięć mnie nie myli, nie wiem, ile to było kilometrów, ale coś koło chyba 30 kilometrów niewykonane. Faktycznie autobusy zamarzły, trzeba było je rozmrażać i wyjechały później na linię.
Ale to było w lutym.
To było w lutym. Tak, a to zupełnie nie ma związku z tymi dowodami i absolutnie te autobusy, zresztą tutaj mam dowody rejestracyjne, one te przeglądy miały wtedy ważne, więc to nie ma o czym w ogóle dyskutować. No.
Ja tu chciałem powrócić do kwestii tego właśnie audytu. Więc pierwszą sprawą jest, wydaje się najważniejszą, to, że audyt został wykonany przez pana Andrzeja Kaczmarskiego z Krakowa, a nie przez European Quality Organization, tylko tyle, że ten pan ma certyfikat przynależności do tej organizacji. A co jest istotne, Pan Kaczmarski był członkiem Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Nauki Jednostek Badawczo-Rozwojowych NSZZ Solidarność. I dalej jest również członkiem Solidarność, jak potwierdził mi w rozmowie telefonicznej. No, w ten sposób ten jego audyt, znaczy jego opinia do audytu staje się dosyć mało obiektywna. Nie jest niezależna, no właśnie. I wszystkie te uwagi dotyczyły takich jakichś drobnych, formalnych niedociągnięć według pana Kaczmarskiego. My mamy odpowiedź z Europejskiego Centrum Konsultingu, które robiło dla nas ten audyt. Właśnie odpowiedź na te uwagi pana Kaczmarskiego i wszystko zostało jakby wyjaśnione. Nic nie pozostawia wątpliwości, że audyt był niemerytoryczny.
Znaczy, bo panie prezesie, no ja oczywiście rozumiem, że tutaj może pan podważać rzetelność oceny z uwagi, że autor, pan Kaczmarski, należy do Solidarności. Zresztą jest to też znany mi fakt. No niemniej jednak tu jest wskazane w tej ocenie, że nie podano, kiedy został audyt wykonany, rozpoczęty, zakończony, kiedy wykonano opracowanie, kto wykonał audyt, kto jest autorem opracowania.
Proszę bardzo.
I tak dalej. Czy to są nieprawdziwe wobec tego tutaj zarzuty w tej
nie opinii? Do końca prawdziwe. Okres audytu i przygotowania trwał od podpisania umowy do przekazania dokumentacji protokołem stawczo-odbiorczym. Był on na tyle krótki, 2 miesiące, że nie pojawiły się żadne okoliczności, które mogły mieć wpływ na opracowanie, w związku z czym nie było konieczności dzielenia tego okresu na etapy. Pierwszy punkt. Drugi, punkt trzeci i czwarty. Na każdej stronie w nagłówku tego audytu jest firma i nazwisko osoby, która wykonała ten audyt, więc gdzie tu mowa, że jest
nie wiadomo kto to zrobił.
Punkt piąty i siódmy. W oryginalnej wersji elektronicznej były numery stron. Jak wykonywaliśmy ostateczny wydruk, to faktycznie te numery stron gdzieś zostały niechcąco usunięte, czyli nie wydrukowały. Teraz już do końca nie wiadomo. I no, to jest ten jeden punkt, z którym się zgadzamy, że faktycznie nie było numeru stron, ale to nie jest sprawa jakaś fundamentalna.
To jeszcze nie zmienia treści audytu, brak numeru stron.
Później punkt szósty. Wszelkie dane wykorzystywane w opracowaniu są danymi źródłowymi widniejącymi w sprawozdaniach finansowych MPK. Więc nie można powiedzieć, że te dane są wzięte z wyliczenia określonego źródła. Są to wewnętrzne dokumenty, na które się powołuje audyt, które w każdej chwili można sprawdzić w MPK. Punkt ósmy. Raportem z audytu techniczno-ekonomicznego jest właśnie analizowane opracowanie, które w 2 egzemplarzach zgodnie z protokołem zostało załączone. Kwestie terminologii nie mają w tym przypadku jakiegokolwiek znaczenia dla formalności pracy. I jeszcze mamy merytoryczne. Punkt pierwszy. W rozdziale podjęte działania i zastosowane techniki audytu dokładnie jest wyjaśniony sposób oceny poszczególnych elementów audytu, natomiast problem skalowania jest taki, że nie można wykonać skali bez wzorca, a dla badanych zjawisk nie ma działania i efektów wzorcowych. W związku z tym cały audyt był robiony na zasadach benchmarkingu poprzez porównanie efektów restrukturyzacji z planem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą przedsiębiorstwa i dokonywanych inwestycji z dokonywanymi wcześniej lub przez inne przedsiębiorstwo działające w podobnych warunkach i udostępniające swoje dane. Punkt drugi. Tematem analizy była restrukturyzacja zatrudnienia i kwestie techniczne. Tak zresztą jak pan Guty sobie życzył, wskazał na kilka punktów. Większość tych punktów właśnie stała się przedmiotem audytu, czyli analiza ekonomiczna, finansowa całości firmy nie była przedmiotem audytu. Stąd też nie znalazła się w tym audycie, tylko ten zakres restrukturyzacja zatrudnienia i kwestie techniczne. Punkt trzeci. Na potrzeby opracowania powstały wskaźniki takie jak wykorzystanie pracowników utrzymania ruchu, wynagrodzenie do ilości wozokilometrów, przychód do ilości zatrudnionych, wykorzystanie czasu pracy na etat. Wszystkie wyżej wymienione wskaźniki posiadają wzór matematyczny mówiący o sposobie naliczania i które są powszechnie znane. Elementy takie jak system zapewnienia jakości czy system zarządzania nie były przedmiotem analizy, gdyż nie były w zakresie obszarów wytypowanych do oceny. Można jednak na dzień dzisiejszy stwierdzić, biorąc pod uwagę pozytywne zmiany wyniku finansowego i jakości taboru przedsiębiorstwa, że zarządzanie, jak i zapewnienie jakości są na coraz wyższym poziomie. Punkt czwarty. Jak wyżej, ocena wizerunku przedsiębiorstwa nie była elementem oceny wymaganym przy przeprowadzeniu audytu. Punkt piąty. Zarzut błędnej interpretacji przepisów o homologacji pojazdów zasilanych CNG jest bezsensowny ze względu na fakt, iż przepisy wchodzące w życie w 2007 roku w żaden sposób nie dotyczą pojazdów wyprodukowanych i homologowanych w 1997. Tak, czy one się zmieniły w 1998, 2008 czy 2007, to już nie ma znaczenia, bo rozpatrujemy te przepisy.
Jest przytaczana zmiana z 2007 roku.
Cytowanie początku spójnego elementu przepisów i sugerowanie, jakoby w dalszej części jest wymieniony element, którego brakowało w spornym pojeździe, jest dużym nadużyciem, gdyż w cytowanym akcie prawnym nie ma mowy o wyżej wymienionym elemencie, to znaczy czujniku mierzącym różnicę ciśnień na końcach przewodu paliwa. Tak jak już wcześniej tu dyrektor wspomniał, nie jest to wymagane urządzenie, to dobrowolnie po prostu producent jeden takie coś wprowadza, inny nie wprowadza. I tak, ja wspomniałem, większość autobusów nie posiada takich czujników przez nas używanych i zresztą w Polsce również. Powyższą sprawę badała prokuratura i umorzyła śledztwo z powodu opinii biegłego sądowego z Politechniki Łódzkiej, tak jak już tu wspomnieliśmy. Także, jak pan widzi... Tamta ocena była bardzo subiektywna.
Pan, który widział to opracowanie, robił ten tom opinię tego audytu, nie znał umowy, na podstawie jakiej był ten audyt robiony, co ten audyt miał według umowy zawierać i jakie elementy. No i on potem stwierdza, że audyt jest zły, bo nie zawiera jakiegoś elementu. No ale ten element, jak na przykład ocena, tam o ile pamięć mnie nie byli, był systemu zapewniania jakością, nie był elementem audytu, więc on się w audycie nie znalazł, no to nie był oczywisty.